Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Szanowni Państwo, chciałem powitać Państwa oczywiście, ale również naszych ekspertów. Podziękować, że przyjęli zaproszenie. Proszę Państwa, wszyscy bywamy pacjentami i niestety wszyscy prawdopodobnie będziemy pacjentami, ale dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o pacjencie 2.0, jak to troszeczkę tajemniczo nazwaliśmy, jak ta medycyna rzeczywiście będzie wyglądać w przyszłości i co to oznacza dla pacjenta, czyli spróbujemy skupić się na pacjencie. Proszę Państwa, i pierwsze pytanie chciałem skierować do wszystkich naszych ekspertów tytułem wstępu, a później pytania szczegółowe będziemy już zadawali w zależności od specjalizacji naszych ekspertów. Zwróćcie Państwo uwagę, że nasi eksperci reprezentują i nauki medyczne, i nauki społeczne, i nauki inżynieryjno-techniczne, w związku z czym mamy wszystkich tych specjalistów, którzy mogą wypowiedzieć się w tej kwestii, bo problematyka tej medycyny przyszłości wymaga zaangażowania osób z różnych obszarów. I pytanie do naszych ekspertów. Pierwsze, proszę Państwa, czy kompetencje cyfrowe, czy nasi pacjenci posiadają pełne kompetencje cyfrowe, czy rzeczywiście ta medycyna przyszłości, te nowe technologie, te nowe aplikacje są dostępne dla wszystkich naszych pacjentów z Państwa punktu widzenia. Pani doktor, proszę.
Dzień dobry Państwu. No i niestety jesteśmy świadkami wykluczenia cyfrowego. To jest bardzo poważny problem. On oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie nas, pacjentów, ale dotyczy całych naszych społeczności. W związku z tym, jeżeli myślimy o tym, czy wszystkie dzisiaj dostępne urządzenia, narzędzia, możliwości, które daje szeroko rozumiana cyfryzacja czy nowe technologie, to ja niestety z bólem serca muszę stwierdzić, że niestety nie są one dostępne dla wszystkich w tej samej mierze. I widzę to po naszych pacjentach Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, kiedy wdrażamy kolejne rozwiązania z obszaru cyfryzacyjnego, to oni po prostu do nas przychodzą i mówią, że nie radzą sobie. Ale to, co mnie bardziej może martwi, to to, czy my na przyszłość jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło w latach minionych i co doprowadziło do wykluczenia cyfrowego, a mianowicie ten rozwój technologii, rozwój wiedzy, rozwój nauki jest rozwojem wykładniczym. I czy my dzisiaj tutaj, wszyscy prawdopodobnie za pan brat z tą cyfryzacją dzisiaj, czy za kilka lat, jeżeli nie zmieni się nasze podejście, nasz sposób myślenia i edukacja, czy my nie będziemy także wykluczeni technologicznie? I to jest coś, o czym na tym etapie dość często myślę.
Bardzo, panie doktorze.
Zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie, chciałem zauważyć jedną rzecz, że przed panelem naszym odbywał się panel Przemysł 5.0. My mówimy dopiero o pacjencie 2.0. Jakże dużo w kwestii cyfryzacyjnej mamy do zrobienia. Jeżeli chodzi o dostępność, to uważam, że dostępność jest aplikacji bardzo duża, ale są problemy z ich umiejętnością obsługi i ze zrozumieniem, do czego one służą. W naszej dziedzinie związanej z badaniami przesiewowymi słuchu czy mowy obserwujemy, że pomimo tworzenia tych aplikacji bardzo przyjaznych dla użytkownika, nie do końca potrafią one być użytkowane przez tych pacjentów, co służy, potem, znaczy co skutkuje błędnymi, wstępnymi diagnozami i powoduje szereg problemów potem interpretacyjnych i też pretensji ze strony pacjentów. Więc mamy bardzo dużą ilość dostępnych teraz aplikacji, które umożliwiają badanie naszego stanu zdrowia, samodzielne jego monitorowanie, ale problem jest ze zrozumieniem tego i odpowiednią interpretacją i przełożeniem tego na komunikację również ze środowiskiem lekarskim.
Dziękuję bardzo. Panie rektorze.
Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że w kontekście tej dostępności być może pewien problem może być związany z tym, że mówimy jednak o dostępności cyfrowej, technologicznej, rozwoju nowych technologii, a mając na myśli pacjenta, często czy nawet bardzo często mamy na myśli jednak osobę starszą w podeszłym wieku, bo jeśli mówimy o dostępności w przypadku ludzi młodych, to jest oczywiste i to każdy z nas jest dzisiaj do tego przyzwyczajony, żeby korzystać chociażby z wszelkiego rodzaju możliwych form dostępności związanych z wykorzystywaniem telefonu komórkowego i aplikacji, które mamy w nim zainstalowanych. Natomiast w przypadku osób starszych myślę, że tu jest jednak jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, a takie, myślę, możliwości te osoby też powinny mieć. I tutaj my w zakresie oczywiście kształcenia edukujemy pielęgniarki na przykład, tak, które potencjalnie mogąc zajmować się tym pacjentem w zakresie również jego edukacji zdrowotnej, szeroko rozumianej, mogłyby takie rozwiązania tym pacjentom przekazywać, bo to jest, myślę, bardzo istotne. I co więcej, my też widzimy ze strony tych starszych osób olbrzymie zainteresowanie tego typu technologiami, także oni wcale tego się nie boją, jakby się mogło komuś wydawać, czy wręcz przeciwnie, bardzo chętnie by z tego i z tych rozwiązań u siebie na przykład w telefonach skorzystali, by im właściwie zaprezentować, pokazać i ich tego nauczyć.
Dziękuję. Panie dyrektorze, proszę.
Myślę, że wykluczenie cyfrowe jako takie po prostu się zmienia jako pojęcie i to, co przez to rozumiemy. Kiedyś wykluczeniem cyfrowym było bardziej rozumiane jako właśnie brak możliwości nawet dostępu do pewnego rodzaju narzędzi, które, bo na przykład nie każdy posiadał smartfona, no i wtedy mieliśmy sytuację taką, że faktycznie mówiliśmy o osobach, które nie mają do tego dostępu. Ta sytuacja jest inna. Teraz faktycznie każdy ma dostęp praktycznie. To będzie się tylko rozszerzało, ale problem polega na tym, czy potrafimy z tego korzystać. I to są te elementy, które tutaj się pojawiają. Po pierwsze edukacji, po drugie elementu, który będzie coraz trudniejszy i o tym de facto już też się pojawiło, czyli tak naprawdę pewnego krytycznego spojrzenia na to, co dostajemy. Tak? No bo poziom skomplikowania tych narzędzi, które są nam przedstawione, czy uproszczonych informacji, które dostajemy, powoduje, że okej, mamy to narzędzie, my je widzimy, ale tak naprawdę czy potrafimy wyciągnąć właściwe wnioski, właściwie zadziałać, zareagować, wchodzimy w zupełnie inny rodzaj pytań. Więc tak naprawdę edukacja, wykluczenie cyfrowe w rozumieniu braku dostępu do istniejących narzędzi pewnie przestanie z czasem istnieć. Umiejętność korzystania może się rozwijać, jeżeli się utrzyma obecny trend rozwoju technologii, ale na pewno niezależnie od tego problem będzie taki, czy mamy podstawową umiejętność krytycznego myślenia i działania w takim świecie, jaki mamy w tej chwili.
Dziękuję. Panie rektorze, proszę.
Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że wykluczenie cyfrowe w dużym stopniu jest też jakby świadome i wiele osób po prostu, kolokwialnie mówiąc, nie nadąża za cyfryzacją i tym, co się we współczesnym świecie dzieje. Myślę tu przede wszystkim o osobach starszych, które kart kredytowych na przykład nie używają, bo nie są w stanie tego zaakceptować, więc ta cyfryzacja pewnie wyprzedza i możliwość stosowania jej dla wielu osób, po prostu nie są na to przygotowane i pewnie już nigdy nie będą. Musi nastąpić przemiana pokoleniowa, żebyśmy wszyscy byli w stanie się do tego dostosować. Z drugiej strony ten pęd do cyfryzacji też daje dużo do myślenia, czy faktycznie tak to wszystko powinno szybko być rozwijane, podczas gdy pewne podstawy i fundamenty jeszcze dobrze w innych obszarach nie funkcjonują. Czy da się dobrze scyfryzować coś, co nie działa analogowo do końca dobrze? Tu miałbym też wątpliwości, też poddaję pod przemyślenie taką kwestię. Dziękuję.
Panie profesorze, proszę, dziękuję.
Bardzo trudno sobie wyobrazić dzisiejszą medycynę, zwłaszcza neurochirurgię, bez technik cyfrowych i cyfryzacji, bo wykluczenie cyfrowe, gdyby tam zaistniało, to byłby koniec medycyny na tym poziomie, która teraz jest. Ja Państwu dam przykład, z jakich rzeczy korzystamy dzięki cyfryzacji. Choćby nawet naprowadzanie na cel w mózgu, czyli my bez otwierania głowy dokładnie wiemy, w którym miejscu, jak trzeba się przemieszczać, jak trzeba się poruszać, żeby dojść do określonego celu. Również w zabiegach ultradźwiękowych, kiedy likwidujemy drżenie, my nie tylko jesteśmy w stanie obrazować, wyobrazić sobie wirtualnie miejsce, które będzie targetem, czyli celem naszego oddziaływania, ale również mierzyć jego temperaturę, czy jest to 37, 38, 42 czy 50 stopni, które będzie uszkodzeniem trwałym. Jesteśmy w stanie zapisywać potencjały zewnątrzkomórkowe głębokich struktur mózgu, rejestrować ich fale, jak również dźwięk odpowiednio przerobione, które one generują, czyli w zasadzie słysząc możemy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. A przyszłość może być bardzo nawet przerażająca, dlatego że istnieją urządzenia, które są w stanie szczytać elektromagnetycznie cały mózg. I teoretycznie idąc dalej w takich projekcjach, można było stworzyć bazę myśli ludzkich. My dzisiaj tego nie potrafilibyśmy odczytać jeszcze, ale podejrzewam, że jeśli będą takie bazy mózgu, będzie można po odczytaniu sprawdzić, kto co myślał, załóżmy 13 kwietnia i o kim o tej godzinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę państwa, teraz może zwrócę się już z konkretnymi pytaniami do naszych ekspertów. Może zacznę od ekspertów od cyfryzacji, od pani doktor i pana doktora. Czy państwa zdaniem są jakieś granice cyfrowego monitorowania zdrowia?
Granicą jest według mnie nasza mentalność i granicą jest zrozumienie tego tak naprawdę, co robi cyfryzacja, co jest monitorowane i jakie są skutki tego, co widzimy. Jest tych narzędzi do monitorowania i urządzeń do monitorowania naszego zdrowia całe mnóstwo. I jeżeli ktoś jest w pełni świadomy, jeżeli ktoś potrafi poprawnie odczytywać swój organizm, to urządzenia są według mnie tylko narzędziem wspierającym. I żeby one mogły funkcjonować w duchu pomagania nam, ludziom, nam pacjentom, to ta granica jest w naszym rozumieniu tego, co tak naprawdę się dzieje. Bo doskonale wiemy, że technologia dzisiaj przestała być problemem. Ogromne moce obliczeniowe, minimalizacja. Natomiast to, o czym była tutaj przed chwilą mowa, poprzednia debata, przemysł 5.0. Niektórzy mówią N0. Ale pacjent 2.0. Czy to oznacza, że to jest aż tak duża przepaść? No według mnie zawsze człowiek będzie w centrum i jego sposób funkcjonowania, rozumienia i krytycznego podejścia jest tą granicą.
Dziękuję bardzo, pani doktor. Panie doktorze?
Znaczy od strony technologicznej to chyba nie ma ograniczeń i w tej chwili należałoby tylko jakieś te granice etyczne wyznaczyć. Na pewno państwo słyszeli o projektach, które próbują przenieść naszą tożsamość, scyfryzować nasze mózgi, tak żebyśmy mogli trwać wiecznie i żyć. Więc tutaj jest kwestia wyznaczenia, do którego momentu możemy i kogo możemy zrobić. To jest szereg pytań, które powinniśmy w szerokim gronie zadawać, nie tylko specjalistów medycyny, nie tylko od lekarzy, ale również etyków. To naprawdę powinno być powołane. Ja mogę powiedzieć także ze swojej strony, x lat temu byłem zafascynowany tym, że jak badano reklamę jakiegoś produktu, to badano mózg rezonansem funkcjonalnym, patrząc, które obrazki najbardziej pobudzają nasze obszary przyjemności. Tutaj pan profesor wspomniał, że nasze mózgi możemy już po 10 latach próbować zapisać. Także ja granic nie widzę. To my musimy te granice sobie sami założyć.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no, rozwój medycyny oczywiście jest faktem i każdego dnia słyszymy o różnych nowinkach technologicznych wspomagających różne terapie. I poprosiłbym może naszych przedstawicieli świata nauki o podaniu ich zdaniem takich przełomowych technologii, które pojawiły się w ostatnich latach, ale gdyby mogli jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście te technologie będą dostępne dla szerokiej grupy pacjentów, czy tutaj znowu nie pojawią się pewne ograniczenia finansowe, technologiczne. I może poprosiłbym pana rektora Sebastiana Grzyba o taki przykład z obszaru chemii medycznej, a panów profesorów oczywiście ze swoich specjalizacji.
No, chemia medyczna jest dobrym przykładem, bo jak państwo wiecie, medycyna i terapie to są również leki. no bez leków nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I to nie tylko bez tych leków podstawowych, jak chociażby leki z grupy leków przeciwbólowych, które znamy, mamy doskonale rozpoznane, stosujemy je powszechnie, ale mówimy tu o lekach zupełnie nowych, o lekach typu leki celowane, które będą związane ze stosowaniem terapii spersonalizowanych. I oczywiście tutaj nie tylko nauka, ale właśnie konkretnie to, czym zajmują się chemicy. Chemia nas nie ogranicza, synteza organiczna ma nieograniczone możliwości. W zasadzie chemik, naukowiec może uważać się i stać się twórcą zupełnie nowej cząsteczki, która oczywiście potem w przełożeniu badań klinicznych, bo to są do tego długie lata jeszcze, żeby wdrożyć taki lek na rynek komercyjny, no stanie się jakimś lekiem. Tutaj nic nas nie ogranicza. Możemy to wykorzystywać, osiągnięcia idące w parze, nie tylko chemii, ale później biochemii, tak naprawdę nauk biomedycznych, szerzej rozumianych, są do naszej dyspozycji. Takich osiągnięć w zakresie syntezy nowego rodzaju leków można by podawać było wiele. Oczywiście nowe leki generyczne, które naśladują te leki, które już są wykorzystywane, które znamy, których działanie opiera się na pewnych sprawdzonych mechanizmach biochemicznych, szlakach biochemicznych, w które my tylko możemy się wpasować z naszą cząsteczką, która gdzieś tam po drodze jakieś rozwiązanie czy jakieś działanie farmakoterapeutyczne wykaże. Także myślę, że mamy wiele jeszcze do zrobienia oczywiście, ale mamy też wiele takich kwestii, które później wiążą się z wprowadzeniem tego leku na rynek, z wykorzystywaniem tego, z udostępnieniem tego pacjentom już rozpoznanych. Tutaj chemicy oczywiście, tak jak powiedziałem, ze swoimi laboratoriami służą pomocą i wszystko przed nami. Nowe leki, nowe osiągnięcia plus oczywiście nowe technologie jak najbardziej. Jeszcze tylko powiem jedno zdanie w odniesieniu do tego, co mnie kiedyś jako farmaceuty również uczono, że tak naprawdę pierwsza powinna być, i to pewnie panowie profesorowie lekarze potwierdzą, diagnoza. Jeśli mamy właściwą diagnostykę i tutaj myślę, że ta technologia jest jakby kluczowa, to o czym pan profesor wspominał, to później dobór konkretnego leku, który przecież wynika z tego, co wiemy na temat leku i co zostało wypracowane w badaniach klinicznych, jest tylko kwestią właściwego zastosowania w przypadku właściwie postawionej diagnozy.
Dziękuję bardzo. Panie rektorze, proszę.
Myślę, że bardzo dużo obecnie te nowe technologie są wykorzystywane w diagnostyce obrazowej w dużym stopniu i to bardzo pomaga. Natomiast gdziekolwiek byśmy tych nowych technologii nie używali i ich nie wykorzystywali, to w moim odczuciu zawsze na końcu tego procesu, czy to diagnostyczny, czy już później terapeutyczny, no musi na ten czas jeszcze cały czas stać człowiek. Żywy człowiek, który tą nawet wstępną diagnozę postawioną przez urządzenie czy AI będzie weryfikował. Myślę, że te nowe technologie bezwzględnie nam bardzo, bardzo pomagają. Tak jak tutaj zresztą już pan profesor wspomniał, te lasery, to wszystko, co teraz używają, pomaga. Tak? Pomaga, ale nie robi samo. Tu i tak musi zawsze stać i sterować tym i weryfikować to, co się dzieje człowiek, lekarz. Także na pewno w medycynie nowe technologie pomogą i usprawnią wiele. Natomiast myślę, że jeszcze długo, długo nie zastąpią. Nie zastąpią w tej przynajmniej dziedzinie, czyli w medycynie człowieka.
I pan profesor Mirosław Ząbek, proszę.
Te nowe technologie w poszczególnych latach, wiekach oczywiście są nowe, które dzisiaj już nie są nowymi, ale takie przełomowe ja nazywam kamieniami milowymi, które zmieniły oblicze medycyny, wskazały nowe drogi, sięgając daleko od skłodowskiej Curie do promieniowania rentgenowskiego, który pozwala robić badania rentgenowskie po 1927, Antonio Caetano do Ebru, Egas Moniz, Portugalczyk, który wymyślił angiografię, to się rozwijało, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, natomiast największą przełomową technologią, to absolutnie bez wątpienia na całym świecie, jest terapia genowa mózgu. Nie wiem, czy pan profesor przewiduje, żebym teraz coś powiedział?
Tak, proszę bardzo, proszę panie profesorze.
Bo to jest absolutnie coś niezwykłego. My jako ośrodek nasz w Szpitalu Brunowskim jesteśmy jedynymi, byliśmy w Europie, teraz już nie jedynymi, ale na pewno pierwszymi. Jesteśmy chyba wiodącym ośrodkiem na całym świecie, bo również i badania amerykańskie odbywają się u nas, choćby nawet jak choroba Bruce'a Willisa, nazwana demencja czołowo-skroniowa. No, 5 operacji zrobionych, jedynych na świecie, wszystkie są u nas. Natomiast jest to coś niezwykłego z tego względu, że powiem jak krąg w życiu zatacza, bo słowo terapia genowa zostało wprowadzone w 1962 roku przez małżeństwo Szybalskich w Londynie, a teraz tu my stajemy się w Polsce również wiodącym ośrodkiem od terapii genowej. Terapia genowa, wiele chorób jest genetycznie uwarunkowanych, tylko trzeba znaleźć, co jest defektem i czym jesteśmy w stanie to leczyć. Terapia genowa zawsze będzie tylko leczyła somatycznie, to znaczy, że nawet jeśli człowiek wyleczony w 100%, to jego dzieci będą nadal chorowały, bo nie można robić terapii genowej na gametach, na komórkach jajowych, na jajnikach, na jądrach. Natomiast są dwie drogi terapii genowej. Jedne to jest substytucja, czyli uzupełnienie genu, którego nie ma w mózgu i jest odpowiedzialny często za śmierć tych osobników w pierwszej, drugiej dekadzie życia. Tylko taki gen trzeba wyprodukować i odpowiednio podać w bardzo skomplikowanej procedurze, bo podaje się to w czasie rzeczywistym pola magnetycznego, operacja trwa 10-12 godzin, my wykorzystujemy transport aksonalny. To, co normalnie w neuronach się przemieszcza, podanie tego genu za pomocą wektora wirusowego, nie chorobotwórczego, bo coś musi go przenieść do komórki, powoduje, że jesteśmy w stanie przenieść ten gen, którego nie ma. Lub też identyfikujemy, jak w chorobie Huntingtona choćby nawet, jest gen, który źle działa i produkuje patologiczne białko, które wywołuje chorobę, to białko Huntingtona. Jesteśmy w stanie, mówię nie my, no ale jesteś świat, jest w stanie wyprodukować gen, który zablokuje funkcję tamtego. I dla zobrazowania powiem, jakie widowiskowe mogą być efekty takiego leczenia. Jeśli to są dzieci z taką rzadką chorobą niedoboru pewnego enzymu, który jest odpowiedzialny za produkcję dopaminy i one go nie mają. Jeśli kopię tego genu, który jest w stanie zastąpić to, czego nie było, to nagle dopamina zaczyna się produkować. Do nas przyjeżdżały dzieci z całego świata, łącznie ze Stanów, z Kanady na to leczenie. I rodzice, to tak widowiskowo wygląda, że rodzice czas narodzin dziecka liczą od dnia operacji, a nie od naturalnego przyjścia na świat. I to jest jak przebudzenie. Te dzieci, które były roślinami, ona w 6 miesiącu po operacji zaczną chodzić, śpiewać, chodzić do szkoły. Z jednego centyla wchodzą w 51. Także to najbardziej wdzięczne operacje, które dają taką satysfakcję, że tak można pomóc, podając do mózgu 500 mikrolitrów płynnej zawartości.
Dziękuję panie profesorze. Rzeczywiście medycyna zaczyna czynić cuda. Ale panowie profesorowie tak troszeczkę ominęli drugie pytanie, czy te osiągnięcia nowoczesnej medycyny będą dostępne dla wszystkich? Być może brak odpowiedzi, nie chcieliście państwo pesymizmu tutaj zasiać. Proszę panie profesorze.
Myślę, że będą dostępne, może jeszcze nie od razu, bo teraz to są bardzo, bardzo drogie technologie, bo jest już ileś leków zarejestrowanych do refundacji w Europie również, ale to są koszty refundacji od 2,5 miliona euro w górę. W związku z tym dzisiaj są one tak drogie, natomiast my pracujemy nad kompletnie innym podejściem do terapii genowej, żeby ta operacja nie trwała 12 godzin, tylko żeby się odbywały 4, żeby to było jak fotele do chemioterapii. I jeśli będzie to możliwe, żeby tych operacji robić więcej, to myślę, że staną się dostępne dla ludzi na pewno w tej pierwszej dekadzie od dzisiaj.
Dziękuję. Panie rektorze.
Znaczy to tutaj nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z panem profesorem. Też myślę, że z czasem będzie to dostępne. No po to to jest tworzone, po to to robimy, żeby usprawnić, poprawić jakość opieki, jakość diagnostyki, jakość leczenia i z czasem, żeby to było dostępne dla wszystkich. Tu oczywiście czas będzie decydujący, ponieważ na przykładzie leków. No leki też, każdy nowo wymyślony lek jest bardzo drogi. Firma farmaceutyczna, która wyprodukowała jakiś nowy lek, ma go opatentowanego. Ja nie pamiętam teraz, nie znam się, tu może pani doktor, czy pan doktor będą wiedzieli, ile trwa taki parasol nad firmą, która wyprodukowała lek i ma tylko możliwość ona go sprzedawać. Wtedy lek kosztuje bardzo dużo. Natomiast po iluś latach ten parasol się zamyka i inne firmy farmaceutyczne mogą tworzyć tak zwane generyki, czyli leki podobnie działające i wtedy automatycznie ten pierwotnie wymyślony lek robi się 5-10 razy tańszy. No i tak samo myślę będzie z wszystkimi technologiami, no ale na to trzeba czasu.
To, panie rektorze.
Ja mogę tylko uzupełnić, że one muszą być dostępne. No na tym polega w końcu medycyna. Początek mamy gdzieś w wielkich badaniach podstawowych, które również są prowadzone na uczelniach. Później schodzimy do tych badań implementarnych, które przekładają się na badania kliniczne właśnie, tak jak w przypadku leków, a wcześniej jeszcze badania przedkliniczne na zwierzętach. To oczywiście trwa, ale finalnie na końcu, no właśnie, pojawia się ten gotowy lek czy nowa technologia, która przecież powinna być dostępna no właśnie tym wszystkim pacjentom, którzy tego potrzebują. Problem może pojawia się wtedy, kiedy dotyczy to, powiem wprost, no, decydowania, tak, co i komu należy później udostępnić w zakresie tego, na przykład ile takich zachorowań na taką rzadką chorobę mamy, no i właśnie komu, że tak powiem, ile z racji tego, co komu przysługuje, przydzielić finalnie. Ale to będzie i musi być dla nas wszystkich dostępne.
Dziękuję bardzo. No to ja będę troszkę bardziej pesymistyczny. Zawodowo zajmuję się lekami onkologicznymi i niestety dane, które są opracowywane przez specjalistów, biorące udział nie tylko ten etap inwestycyjny, żeby taką technologię opracować, ale później już normalnego wytwarzania i stosowania, no są też granice ekonomiki tego procesu, zmniejszenia, prawda, kosztów. I niestety wydaje mi się, że nie wszystkie terapie będą dostępne. No panom profesorom oczywiście życzę, żebyście jak najrzadziej musieli dokonywać wyboru, komu daną terapię zastosować. Ale bądźmy dobrej myśli. Proszę państwa, wrócimy na chwilkę. Jeszcze zostaniemy przy panach profesorach. Poruszylibyśmy może taki aspekt przy okazji cyfryzacji medycyny przyszłości, aspekt społeczny. No bo trudno nie wspomnieć o odpowiedzialności, o empatii. Czy pacjent ma poczucie, czy będzie miał poczucie, że decyzje terapeutyczne podejmuje lekarz, czy już algorytmy? Czy dla pacjenta w ogóle jest to istotne? Jak panowie profesorowie z własnego doświadczenia to widzą?
No myślę, że rola lekarza i funkcja, którą on pełni, będzie nie do zastąpienia przez algorytmy, aczkolwiek niektóre specjalności łatwo będą zastąpione. Wyobraźcie sobie państwo lekarza rozmawiającego z rodziną czy z pacjentem. Tak jak ja z panią, patrzymy na siebie, jestem na wprost i mówię o problemie. A teraz proszę sobie wyobrazić tę samą wiedzę, którą ja przekazuję, siedząc tak, bokiem. I mówię, no sprawa jest trudna, choroba jest niebezpieczna, nie wiadomo jak się skończy. Nawet sam sposób, w jaki sposób komunikujemy się ciałem, czy jesteśmy z boku, czy po skosie stołu, czy inaczej, są specjalności, które wydaje mi się, że bardzo prosto będą do zastąpienia. Oczywiście ktoś na koniec musi podpisać, bo roszczenia pacjentów nie będą do sztucznej inteligencji, tylko do człowieka. Ale proszę sobie wyobrazić radiologię. No przecież to jest bardzo proste do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Jeśli dobry radiolog w swoim życiu widział 100 guzów szyszynki w mózgu, no to jest ogromny. Ale jeśli sztuczna inteligencja będzie miała w swoim magazynie, nie wiem, 50 milionów takich opisów, to natychmiast opisze nie tylko jak radiolog, że tu jest obrzęk, tu jest ucisk, tu jest wodogłowie, tylko w jednym wokselu zbada analizę i powie, jaki to jest rodzaj guza. Tylko rzeczywiście na koniec ktoś to będzie musiał sygnować. Tak samo będzie ta patologia. Myślę, że prosta do zastąpienia, aczkolwiek nie wiem jak na koniec będzie z odpowiedzialnością. No bo ktoś będzie musiał podpisać to rozpoznanie. Ale myślę, że będzie wystarczy już jedna osoba, która tylko będzie podpisywała to, co robot opisał.
Dobrze. Pan rektor, a później pan dyrektor, największy specjalista praw pacjenta. Dobrze? Panie rektorze, proszę.
Myślę, że to też musimy no jakby zdać sobie sprawę z jakości problemu, z jakim będziemy się mierzyć. Pewnie wiele prostych, podstawowych chorób, które często spotykamy, które dają charakterystyczne, typowe objawy i stosowane są no, proste, standardowe leki, pewnie w tych przypadkach będzie można zastąpić wielokrotnie no, lekarza sztuczną inteligencją i problem wyleczyć. Natomiast jeżeli będzie to jednostka chorobowa bardziej złożona albo powikłana jakimiś innymi problemami, no to już może być z tym problem i tutaj rzeczywiście na końcu no, musi jednak ten lekarz to zweryfikować. Tak samo jak tutaj pan profesor wspomniał o możliwościach sztucznej inteligencji w analizie danych. Ona oczywiście jest olbrzymia i rzeczywiście sztuczna inteligencja może zapamiętać setki tysięcy czy nawet miliony obrazów, na podstawie których będzie weryfikowała kolejne i je analizowała. Ale pamiętajmy, że w każdy obraz może się wkraść błąd, artefakt, który no, będzie nietypowy, który nawet w tych 50 milionach wcześniej przeanalizowanych przez AI obrazów nie wystąpi i ona sobie już z tym nie poradzi. lekarz, który przejrzy no, dużo mniej tych zdjęć, jeżeli dostanie zdjęcie ewidentnie z artefaktem, czyli błędem po prostu, który pojawił się w trakcie czy przygotowania preparatu, czy robienia zdjęcia, będzie w stanie to wychwycić. Dlatego każdą nawet diagnozę postawioną przez sztuczną inteligencję uważam, że ostatecznie powinien weryfikować lekarz.
Dziękuję bardzo panie profesorze. No i pan dyrektor pewnie za chwilkę nas wyprowadzi z niektórych
test. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe dla mnie jest podejście do tego. Przyjmując jedno zauważenie, że wszystko jest funkcją czasu, czyli to, co jest prawdą teraz, nie będzie prawdą za parę lat ze sporym prawdopodobieństwem, zupełnie poważnie nie uważam, żeby na końcu musiał być lekarz jako osoba podpisująca się. W tej chwili absolutnie. W przyszłości niekoniecznie i mówię to z perspektywy prawnika i mówię z perspektywy osoby, która wierzy w jedną podstawową cechę, że nie bylibyśmy tutaj jako gatunek, gdybyśmy nie mieli zdolności do adaptacji. Na chwilę obecną wierzymy w to, że potrzebujemy osoby po drugiej stronie, żeby jej przekazała w odpowiedni sposób informacje. Z czasem, jeżeli inne rozwiązania się pojawią i będą bardziej efektywne, przyzwyczajimy się do czegoś innego. Ale w kontekście odpowiedzialności, bo to jest bardzo ważny wątek i to nie jest science fiction, to jest akurat rzecz, która ze względu na moje miejsce biuro rzecznika praw pacjenta jest nam bardzo bliskie. Mamy fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych, tak? Teraz dla państwa odrobinę wyjaśnienia, jest pewien problem w sytuacje trudne, które się zdarzają w przypadku leczenia pacjenta, czy zostanie popełniony błąd przez lekarza, czy nastąpi coś zupełnie niezwiązane z odpowiednim błędem. I no jest pytanie, brzmi, do kogo ma roszczenie pacjent, tak? Przez lata był to szpital, były różne systemy, z którymi to działało, plus lekarze boją się odpowiedzialność cywilną, karną i tak dalej. Obecnie element, który został wprowadzony dwa lata temu, to jest fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych, czyli system, w którym pacjent tak naprawdę zgłasza się do rzecznika praw pacjenta, informuje o tym, że podejrzewa, że zaszło zdarzenie medyczne, to rzecznik praw pacjenta prowadzi postępowanie i weryfikuje, czy to do tego zdarzenia doszło. I co najważniejsze, to rzecznik praw pacjenta płaci. To nie płaci już szpital, to nie płaci lekarz. Czyli już w tym momencie koszty ekonomiczne błędu lekarskiego tak naprawdę przenieśliśmy na inną instytucję. Ten krok już zrobiliśmy. Czyli już nie jest potrzebne, żeby to lekarz podniósł odpowiedzialność tak naprawdę ekonomiczną za swoją decyzję i ewentualny błąd. Pytanie brzmi, jak bardzo daleko w czasie posuniemy to do przodu. Ja na przykład widzę sytuację taką w przyszłości, z mojej perspektywy idealną, i to jest jedna olbrzymia słabość polskiego systemu ochrony zdrowia, bo na razie rozmawialiśmy w próżni od polskiego systemu i pewnej polskiej rzeczywistości. Istotnym problemem, z którym zawodowo się tym zajmujemy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, ja się zajmuję, jest kwestia chociażby zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Czyli niestety tego, że błędy, które się pojawiają, czy sytuacje, nie chcę tego nazywać tylko błędami, bo sytuacje mogą mieć czynniki zupełnie zewnętrzne, które się pojawiają i które przynoszą szkodę pacjentowi, niestety nie są raportowane. W idealnym świecie doszlibyśmy do sytuacji takiej, w której w szpitalu jest przez lekarza, pielęgniarkę diagnozowana taka sytuacja, zdarzenie niepożądane i to szpital informuje rzecznika praw pacjenta, który mówi, okej, pojawiła się taka sytuacja, temu pacjentowi należy się rekompensata. Ja tutaj absolutnie nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy mieć tam zamiast szpitala AI, który stwierdzono, że coś się stało, informuje rzecznika praw pacjenta o tym, że temu pacjentowi trzeba wypłacić pieniądze, czy w inny sposób znaleźć zadośćuczynienie. Czyli zręby tego systemu tak naprawdę już istnieją. Pytanie brzmi, jak daleko go poprowadzimy. No i na razie mamy tego mediatora w postaci człowieka, tudzież jeszcze gorszy system, niestety polegający na tym, że to pacjent sam musi zgłosić zdarzenie niepożądane. Ale zupełnie poważnie z tej formalnej strony tam nie ma powodu, żeby był lekarz na początku jako osoba, która jest odpowiedzialna za to wszystko. Pytanie jest inne. To jest pytanie o zaufanie, na ile w którymś momencie zaczniemy ufać technologiom, że są na tyle lepsze od człowieka, że możemy ufać technologii, a nie potrzebujemy człowieka, który będzie się musiał pod czymś podpisać. I to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ mamy takie jakby podwójne standardy, mam wrażenie. Otóż bardzo często w takim potocznym myśleniu, często w rozmowie o sztucznej inteligencji oczekujemy doskonałości. Podczas gdy lekarze są różni i zakładam, że
nie wszyscy lekarze są najlepsi na świecie, tak? No to z definicji. Czyli jeden rozpozna lepiej, drugi rozpozna gorzej. I do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Znaczy mówię systemowo, nie chcemy o tym mówić, ale tak jest. A sztuczna inteligencja, pytanie brzmi, czy powinniśmy jej zacząć słuchać, kiedy będzie miała trafiała 100 na 100? Czy może jak już po prostu będzie wystarczająco lepsza od lekarzy i wtedy powinniśmy niestety oddać jej wodzę? Oczywiście to, czy do tego momentu dojdziemy, to jest kwestia rozwoju technologii i to będzie bardzo punktowe, w których miejscach ta zmiana nastąpi, ale to są elementy, które jesteśmy w stanie połączyć, czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, w tym miejscu stwierdzamy, że jakaś, nazwijmy to w skrócie sztuczna inteligencja, czy inna nowoczesna technologia już jest na tyle zaawansowana, żebyśmy jej zaufali, i możemy z tym całą resztę skutków ekonomicznych, również negatywnych, jeżeli coś pójdzie nie tak, rozwiązać bez wskazywania winy lekarza, bez wskazywania winy podmiotów, wykorzystując mechanizmy, które są coraz bardziej popularne w świecie, występują. W Polsce się dopiero teraz tego uczymy. Czyli tak naprawdę przez element szeroko pojętego bezpieczeństwa pacjenta i w szczególności raportowania zdarzeń niepożądanych. Więc rozwiązanie, pewne bloki pod to są.
Dziękuję bardzo. I pan
mogę ad vocem tutaj, tak. Oczywiście zaufanie to jedno, natomiast ja myślę, że tutaj też patrząc na tego lekarza na końcu tego całego procesu, to pamiętajmy, że chodzi przede wszystkim też o odpowiedzialność. I to też musimy sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli ten lekarz się pomyli, tak jak pan tutaj wspomniał, a niestety może się pomylić i nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, to on za to bierze odpowiedzialność. I w tym momencie prawo polskie, jeżeli zmieni się prawo i będzie w prawie napisane, że nie musi na końcu tego procesu stać lekarz, to ja myślę, że lekarze naprawdę nie będą mieli z tym problemu. I tylko pytanie, czy pacjenci będą chcieli. Chyba, że pan tak to wszystko usankcjonuje, że z automatu, jeżeli AI się pomyli, no to firma, która to AI, że tak powiem, wyprodukowała, wypłaci kilkunasto tam milionowe odszkodowanie pacjentowi. Wtedy pewnie i pacjenci będą zadowoleni i lekarze.
Ale ja dokładnie o tym mówię. Logiczną konsekwencją takiego kierunku działań, jak mamy obecnie, czyli zdjęcie odpowiedzialności z lekarzy, bo ono fizycznie następuje. To odpowiedzialność lekarzy, pomijając sytuację, gdzie mamy kwestię odpowiedzialności karnej, czyli popełnili, nie wiem, celowo coś zrobili, tak? Gdy mówimy o odpowiedzialności cywilnej, tak naprawdę odpowiedzialność cywilna, przepraszam, prawnik ze mnie wychodzi. Odpowiedzialność cywilna jest po stronie podmiotu leczniczego, szpitala, nawet nie samego lekarza, tak? Czyli już zdjęliśmy tą jedną warstwę z lekarzy, przenieśliśmy na podmioty, a teraz przenieśliśmy jeszcze dalej. Finansowe skutki niepowodzenia, w tym wypadku czy szkody na pacjencie, przenieśliśmy na rzecznika praw pacjenta, który z funduszu finansuje. To nie ma już dużego skoku do tego, żeby pójść dalej, tylko żeby pacjenci byli usatysfakcjonowani z tego rozwiązania, niestety musimy zapewnić, że ono będzie szczelne, tak? Czyli, że faktycznie dojdziemy do momentu, kiedy wszystkie przypadki albo możliwie wszystkie przypadki będą w ten sposób zgłaszane. Bo inaczej będziemy mieli problem. Obecny problem wynika z tego, że pacjenci nie wiedzą o tym, że do zdarzenia doszło, tak? No bo systemowo niestety mamy problemy z małą ilością zgłoszeń. Opublikowaliśmy raport niedawno na ten temat dzięki danym, które dostaliśmy od szpitali, gdy zapytaliśmy, ile takich zgłoszeń mamy. Większość, ponad 50% podmiotów, które nam odpowiedziało nam 40% wszystkich szpitali w Polsce, wskazało, że w 2023 roku miało nie więcej niż 50 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych. 50 w przypadku, gdy oczekujemy po podmiotach, że może być nawet w 10% hospitalizacji dojść do jakiegoś zdarzenia. Więc te liczby są całkowicie niezwiązane z rzeczywistością. Tak? I teraz pytanie brzmi, jeżeli będziemy się rozwijali, dlatego powiedziałem, to kwestia czasu, to nie jest kwestia na dzisiaj, to nie jest kwestia na za rok, ale za jakiś czas przy odpowiednim rozwoju technologii możemy to jak najbardziej zautomatyzować.
Dziękuję bardzo. Ja jednak bym wolał jako przyszły pacjent, żeby na końcu stał lekarz, bo decyzja równa się odpowiedzialność, tak? Więc pewnie czułbym się bardziej bezpiecznie. Dobrze, proszę państwa, tutaj pana dyrektora jeszcze poproszę o włączenie się w kolejny wątek. Wspomnieliście państwo o wykluczeniu, nie widząc wielkich zagrożeń. No ja jednak uparcie zapytam, czy rzeczywiście tak jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę wiek pacjentów, możliwości finansowe. Myślę, że jest parę elementów, które jednak mogą sprawić, że od tych najnowszych technologii, nawet prostych aplikacji, możemy pewną część populacji niestety wykluczyć. Może pani doktor jako pierwsza.
Tak, ja się z tym zgadzam, że możemy być wykluczeni z wielu powodów. Oczywiście dzisiaj mówimy o tym, że starsi pacjenci są wykluczeni, ale pacjentami stają się osoby coraz młodsze, które już nie są wykluczone cyfrowo, w sensie takim technologicznym, prawda? Natomiast kiedy stają się pacjentami, mierzą się z chorobą, no to bardzo często jest kwestia zaufania i zaufania do medycyny. Część osób, myślę, że kiedy dowiaduje się, że samolot leci na autopilocie, zaczyna się denerwować, że to nie człowiek pilotuje samolot. Samochody autonomiczne, które w części miast azjatyckich no, są już jakby powszechne, w krajach europejskich wciąż są rzadkością i są jakby w pilotażu. Dlaczego tak jest? No jedna rzecz to jest oczywiście odpowiedzialność prawna, a druga rzecz to są obawy. I to, co mówiłam na samym początku, czyli wykluczenie już nie tylko cyfrowe, ale technologiczne. I dzisiaj, kiedy myślimy o pacjencie, no ja nie lubię tych numerków, no ale dobrze, no niech będzie pacjent 2.0, to wydaje się, że to jest pacjent świadomy. Świadomy, czyli jaki? Czyli taki, który sobie wygooglał w internecie. On sobie coś wygooglał, przyszedł z jakąś swoją tezą, ale także mógł się dowiedzieć, że terapie, które będą stosowane, to są terapie z użyciem wysoko zaawansowanych nowych technologii i on po prostu może czuć obawy, może czuć lęk w ogóle przed przystąpieniem do takiej terapii. I w tym sensie, choć no ja oczywiście wierzę w naukę, kocham naukę i uważam, że ona nie ma granic i tak samo nowe technologie, to w momencie, kiedy nie będziemy edukować, nie będziemy tłumaczyć, nie będziemy zmieniać świadomości nas, użytkowników tych technologii, znaczy mam tu na myśli oczywiście w tym momencie pacjentów, to te technologie, choć będą leżały na półce, może być jakaś grupa, która nie będzie sięgała. I ta grupa stanie się właśnie wykluczona.
Panie doktorze, proszę, tak, tak.
Ja bym powiedział, tutaj zgodzę się z panią dyrektor, że to wykluczenie to chyba będzie na własną prośbę albo życzenie. Seniorzy, którzy są zainteresowani rozwijaniem Uniwersytetem Trzeciego Wieku, to oni podążają za nowymi technologiami i chętnie z nich korzystają. Z mojej perspektywy uważam, że takie wykluczenie nie powinno mieć miejsca, ponieważ jeżeli chcemy lepiej leczyć, jeżeli chcemy skuteczniej leczyć, to musimy korzystać z dostępnych narzędzi cyfrowych, które będą przypominać tym pacjentom o tym, że mają brać leki, będą przypominać o wizytach, o regularnych kontrolach, o których często się nie pamięta, będą umożliwiać samodzielne przebadanie dotyczące swojego stanu, nie wiem, słuchu, wzroku, tak regularną, że tak powiem, obserwację, czy nastąpiło jakieś pogorszenie, są wskazania do wizyt lekarskich. Także jeżeli chodzi o z mojej perspektywy i wizji, takie wykluczenie nie powinno funkcjonować. No, smartfony to są cudowne narzędzia, które dają nam niesamowite możliwości i które też dają możliwości, żeby poinformować nas o tym, że coś się z nami dzieje, zanim my sami będziemy o tym wiedzieli. Tak? Zostawiamy bardzo dużo okruszków. Tu podczas rozmowy przed panelem wspominałem, tak, że jesteśmy na podstawie muzyki, której słuchamy, określić w jakim jesteśmy nastroju, tak? Czy nas coś złego przypadkiem nie spotkało.
Dziękuję. I pana dyrektora, rzecznika praw pacjenta, poprosimy.
To tak. W kontekście, zwrócę uwagę na pewien ciekawy dysonans poznawczy, gdy rozmawiamy o odpowiedzialności lekarzy i potrzebie posiadania lekarzy, ale z drugiej strony pacjent przychodzi wcześniej, przeczytał coś w doktorze Google albo doktorze GPT i zaczyna kłócić się z lekarzem. No to jeżeli zaczyna się kłócić z lekarzem, to znaczy, że to jest kwestia zaufania i prestiżu i tym podobnych elementów, a nie kwestia odpowiedzialności z mojej perspektywy. Ale ważniejsza rzecz, jeśli chodzi o kwestię wykluczenia. Myślę, że możemy rozmawiać o wykluczeniu cyfrowym i tym podobnych, ale podstawowym problemem koniec końców będzie wykluczenie ekonomiczne. I mamy kilka elementów, które powodują, że tak naprawdę sytuację możemy mieć gorszą niż lepszą tak w praktyce. Proszę popatrzeć chociażby na Stany Zjednoczone. Kraj, który wydaje na zdrowie najwięcej pieniędzy,
tam nie ma problemu pieniędzy w rozumieniu naszym, gdzie rozmawiamy o Polsce i o tym, czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wystarczająco dofinansowany. Tam wydają wielokrotnie więcej pieniędzy i to według dowolnej metryki, czy w złotówkach, dolarach, czy w procencie GDP. Wydają wielokrotnie więcej pieniędzy, a jednak czy wszyscy mają dostęp do wszystkich świadczeń? No nie, nierówność społeczna po prostu powoduje tyle i ona się powiększa, że ci najbogatsi oczywiście mają dostęp do najlepszych technologii, ale nie wszyscy mają dostęp do każdej technologii, którą by chcieli. I niestety prawda jest taka, że jeżeli mamy ograniczone zasoby, a zawsze będziemy mieli ograniczone zasoby, plus mamy trendy, które de facto pogarszają sytuację w ochronie zdrowia, to mamy zupełnie innego rodzaju ryzyka i zupełnie inną wagę powinniśmy przyłożyć do problemów równości ekonomicznej dostępu. Proszę spojrzeć na dwie proste rzeczy. Po pierwsze, starzejemy się jako społeczeństwo, szybciej diagnozujemy ludzi na więcej rzeczy, no i jeszcze będziemy mieli coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną z mniejszą ilością osób w wieku produkcyjnym chociażby, tak? Te trzy elementy mówią mi, że wydatki na ochronę zdrowia będą musiały rosnąć dużo szybciej niż pieniądze, które będziemy w stanie do tego włożyć. A to niestety doświadczenia ze świata raczej pokazują wzrost nierówności ekonomicznych, które będą miały różne, żeby też powiedzieć to, różne oblicze, tak? Często nierówność będzie nierówność ekonomiczna, ale będzie niestety widziana jako nierówność geograficzna, tak? Czyli na przykład ktoś do ośrodka właściwego ma daleko, tak? Nie może trafić do właściwego lekarza, który skieruje do właściwego lekarza, który skieruje na właściwy stół operacyjny. Także tutaj mam więcej aspektów, które niestety wchodzi.
Dziękuję bardzo. Czyli wykluczenie jest niestety możliwe. Panie profesorze, proszę.
Ja chciałem nawiązać do tego, co pani doktor, pani prezes powiedziała o samochodach autonomicznych i dam przykład. Wyobraźmy sobie człowieka bogatego, bardzo bogatego, czyli im więcej on bogactwa ma, tym więcej pieniędzy musi wydawać na ochronę tego bogactwa, na kamery, na obserwacje, na strażnika, stróża, jednego, dwóch. Bo musi pilnować tego. W związku z tym myślę, że im więcej będziemy oddawać sztucznej inteligencji, tym bardziej musimy robić sobie kosztowne zabezpieczenia, żeby nie stało się coś tak, bo załóżmy samochody autonomiczne. Teoretycznie można włamać się, zhakować taki samochód i sprawić, że on będzie czytał zupełnie inaczej znaki, że tu nie jest 50 mil, tylko 100 mil i ten samochód będzie jechał. Czy też jest tam przykład, sekretarz stanu Dick Cheney, przed laty jeszcze on dawno, to miał mieć wszczepiany kardiowerter. Oczywiście już pojawiły się takie bezprzewodowe, bez drutu, tylko sam stymulator, ale nie zgodził się, dlatego że Al-Kaida mogłaby zhakować ten stymulator, który tam jest i u siebie w domu w komputerze zatrzymać pracę serca. W związku z tym myślę, że trzeba również bardzo wiele robić, żeby kontrolować to, co dajemy sztucznej inteligencji.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie dyrektorze, ale słówko, bo mamy jeszcze tematy, dobrze? Pan dyrektor, tak? Jeszcze ad vocem?
Tak, ja tylko, bo tutaj podobną kwestię chciałem przytoczyć, to znaczy tych samochodów automatycznych, czy był też projekt naukowy, który miał wszczepiać pacjentom chorym na cukrzycę, wszczepiać chipy, które miały dozować insulinę. To miało być automatycznie monitorowane i ta insulina sama miała się tam wydzielać. Także oni mogliby jakby de facto zapomnieć, że są chorzy na cukrzycę. I ten projekt jakiś pilotażowy był zrealizowany, natomiast później to zablokowano, bo zdano sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie kilka milionów osób może być uzależnionych od kogoś, kto jeśli zhakuje ten system, to po prostu będzie w stanie te osoby zabić, jeżeli zmieni dozowanie insuliny. A pamiętajmy, że za każdą technologią, za każdym automatycznym, czy samochodem, czy kardiowerterem, czy chipem sterującym insuliną, stoi człowiek.
Dziękuję bardzo. Czyli znowu wracamy do bezpieczeństwa, odpowiedzialności i ryzyk, prawda? Dobrze, proszę państwa, no jeżeli pacjent ma nie być wykluczony z tej medycyny cyfrowej, w cudzysłowie, to musi posiadać pewne kompetencje, już wiemy jakie. No ale proszę państwa, również te kompetencje, jak rozumiem, musi posiadać świat akademicki. Tak, i wywołam teraz od tablicy panów rektorów. Czy plany kształcenia przyszłych lekarzy, przyszłych pielęgniarek, ratowników i innych zawodów medycznych, czy około medycznych, nadążają za tymi wyzwaniami, żeby rzeczywiście personel był również, posiadał kompetencje, które może przekazać pacjentowi? Panie rektorze, proszę.
No oczywiście kompetencje, wiedza, umiejętności to jest podstawa i w tym zakresie też one są wpisane we wszystkie programy studiów. Uczymy przede wszystkim kompetencji, umiejętności, które musi nabyć student, żeby potem być odpowiednim absolwentem wyposażonym w te umiejętności. No, w przypadku nauk medycznych czy chociażby kierunku pielęgniarstwo jest może o tyle prościej, że tam mamy pewne standardy kształcenia i one jasno określają, one są wyznaczone przez odpowiednie gremia, które kontrolują i nadzorują jakość kształcenia, w jaki sposób to kształcenie powinno wyglądać i czego tak naprawdę konkretnie mielibyśmy w zakresie nauczyć taką pielęgniarkę, która później ma się konkretnie takim czy innym przypadkiem zająć. Więc to jest absolutnie kluczowe. Ale też kluczowe są inne rzeczy, bo mówimy dzisiaj o programach studiów, które w ramach standardów zapisują właśnie te merytoryczne konkrety, ale coraz więcej mówi się też o takich umiejętnościach, którymi są na przykład umiejętności miękkie. Prawda? Mówimy tutaj jednak ciągle mimo wszystko o pacjencie, czyli finalnie pomijając całe technologie o człowieku, który być może właśnie w jakimś zakresie jednak mimo wszystko chciałby w komunikacji z personelem medycznym, szczególnie tym, który w bezpośredniej linii w przełożeniu się nim opiekuje, no właśnie w jakiś sposób komunikować się po prostu. Ja kiedyś pamiętam taki przypadek, kiedy uczestnicząc, przyglądając się w pewnych badaniach klinicznych, które dotyczyły syntezy fotouczulaczy, miałem okazję raz wizytować taki szpital i przyglądać się razem z grupą studentów pacjentce, która po prostu w trakcie tego konsylium i w trakcie tego, w jaki sposób lekarz, pan profesor komunikował temu pacjentowi pewne diagnozy, zadała proste pytanie. Właśnie dlaczego tak naprawdę ona nie może łyknąć jednej tabletki, tylko musi łykać kilkanaście, kilkadziesiąt i to jeszcze akurat w takim kolorze. No i wówczas właśnie pan profesor powiedział, że drodzy studenci, tak naprawdę to pomijając wszelkie aspekty merytoryczne, które są mocno istotne, to tej pacjentce należy na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć, właśnie nie pomijając jej tak naprawdę. To są te kompetencje i umiejętności, które dzisiaj mówi się nawet o tym, że w zespołach tak zwanych interprofesjonalnych powinny być właśnie w jakiś sposób to też kształcone ponad to, co wynika wprost z programów studiów, bo tam i tak wszystko jest merytorycznie i konkretnie zapisane oczywiście i tego nie musimy się obawiać. I nasi studenci, absolwenci kierunków medycznych są dobrze wykształceni. To, o to dba oczywiście kadra akademicka, która też jest w jakiś sposób monitorowana i kontrolowana. W przypadku szkolnictwa wyższego mamy dwa takie ciała. Jest nim Polska Komisja Akredytacyjna, w przypadku kierunku pielęgniarstwo jest Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, która absolutnie nawet przecinka w niewłaściwym miejscu nie pozwoli postawić programie studiów, żeby właśnie taką akredytację dana uczelnia, dany kierunek mógł uzyskać. Także tu możemy być, myślę, spokojni, ale musimy też zwracać uwagę na cały szereg tych kompetencji, które są niejako wynikające z tego, co jest ponad programem studiów potrzebne właśnie dlatego, że mówimy o personelu jednak, który w prosty sposób, w prostym przełożeniu współpracuje jednak mimo wszystko nie z urządzeniem, nie z technologią, ale z żywym pacjentem, czyli człowiekiem być może chorym śmiertelnie.
Dziękuję bardzo, panie rektorze.
A przepraszam, jakie było pytanie?
Czy wyposażamy naszych przyszłych w kompetencje?
Znaczy ja powiem tak, zastanawiałem się i skąd założenie, że my już to wszystko ogarniamy. Bo powiem szczerze, staramy się oczywiście wyposażać studentów w tą wiedzę, którą posiadamy. Natomiast to wszystko dzieje się na naszych oczach i my, ja mówię na własnym przykładzie, jako wykładowca akademicki, ja również tego się dopiero uczę, zastosowania sztucznej inteligencji, zastosowania nowych technologii. Tutaj bardzo ważną kwestię pan rektor podkreślił, tych miękkich kompetencji, czyli nie zapominania tego, że jesteśmy jednak ludźmi i tej empatii i tej bezpośredniej rozmowy, to o czym wspomniał pan profesor, żeby z tym człowiekiem rozmawiać, patrząc się mu w oczy albo przynajmniej siedzieć na wprost niego, a nie bokiem. Natomiast oczywiście te nowe technologie wchodzą, ale wchodzą również w kompetencje i umiejętności wykładowców. I tu przed nami też jest duże wyzwanie, żebyśmy to umiejętnie wykorzystali.
Dziękuję, panie rektorze. Panie doktorze, jakiś komentarz, ale króciutki, dobrze? Bo jeszcze chciałem podsumować.
Bardzo, bardzo krótki, ale akurat jeden z takich obszarów, gdzie badania pewne robiliśmy, bo temat komunikacji z pacjentem bardzo nas interesuje. I muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych obszarów, gdzie pewien problem polega na tym, że jest to bardzo duża nierówność w poziomie uczenia tego na uczelniach medycznych. To widzimy chociażby w obszarze bezpieczeństwa pacjenta, który nas, jak wspominałem, interesuje, gdzie będziemy mieli przedmiot, który będzie miał 10 godzin, 40 godzin. Na pierwszym roku, na czwartym roku. To są tak różne kombinacje,
korzystając oczywiście ze swobody uczelni w tym zakresie, jak to w koniec końców jest przekazywane, ale są to tak podstawowe informacje, że najpierw faktycznie, i o tym wspomniał pan rektor, musimy najpierw opanować ten poziom komunikacyjny, a potem jeszcze myśleć o poziomie technologicznym.
Dziękuję bardzo. Też uważam, że ta relacja pacjent-lekarz jest najważniejsza. Tak? Zresztą mamy badania naukowe, to jest już połowa sukcesu. Nie zapominajmy o humanizacji tych zawodów medycznych. Proszę Państwa, prosiłbym Państwa o takie króciutkie podsumowanie. Mamy minutkę, kilkanaście sekund. Gdybyście Państwo mogli podsumować, czy te cyfrowe narzędzia rzeczywiście zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, czy to jest tylko jakaś iluzja? Pani doktor.
To jest bardzo trudne pytanie, na które ja nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, bo oczywiście postęp medycyny i choroby, które dzisiaj leczymy i które kiedyś były chorobami śmiertelnymi, dzisiaj są przewlekłymi, absolutnie tak, ale zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem powodują, że nie możemy się pozbawiać tych kompetencji, które były przed tymi nowymi technologiami.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Króciutko, bo czas.
Ja chciałem powiedzieć, że uważam, że są bardziej bezpieczni, ponieważ jest szerszy dostęp do wiedzy i w tym momencie osoby chcące świadomie i umiejętnie korzystać są w stanie w przypadku profilaktyki zdrowotnej chociażby i swojego dbania o swoje zdrowie lepiej korzystać. Ja odniosę się do samochodów autonomicznych, które były tutaj
wspomniane. Tylko panie doktorze, bo mamy parę sekund.
Ale one są używane przecież w Chinach, w Stanach Zjednoczonych i mamy możliwość wyboru. I tak samo tutaj. Ta technologia będzie wchodziła, tylko musimy ją umiejętnie i bezpiecznie wykorzystywać.
Panie rektorze?
Tak, ja uważam, że te technologie będą poprawiać. Tak jak powiedziałem na początku, one muszą poprawiać nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pacjenta. To jest oczywiście kwestia tylko i wyłącznie odpowiedniej kontroli nadzoru i tego, w jaki sposób my to formalno-prawnie będziemy, tak jak to była mowa, nadzorować.
Panie dyrektorze, dwa zdania dosłownie.
Nadal jest funkcja czasu, po prostu będziemy mierzyli się z nowymi wyzwaniami.
Panie rektorze, dziękuję.
Myślę, że przyszłość na pewno jest w tych wszystkich technologiach i one nam na pewno pomogą. Natomiast jak bardzo, to tylko i wyłącznie zależy od nas, jak my to wykorzystamy. I taki przykład tylko zostawię. Facebook. Myślę, że wszyscy Państwo znacie, do czego był tworzony, a do czego teraz jest wykorzystywany.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Króciutko.
Powiedziałbym tak, że ta inteligencja sztuczna i nowe technologie są bardzo potrzebne. Natomiast lekarz jako człowiek jest niezbędny, bo tylko on będzie potrafił sobie powiedzieć, odchodząc od chorego, że gdybym był chory, to chciałbym być tak leczony.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, życzę nam wszystkim, żebyśmy nigdy nie zostali wykluczeni przez tą innowacyjną medycynę i życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję naszym ekspertom za udział w debacie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.